Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Komisja Europejska chce łączyć sprawę wycinki w Puszczy Białowieskiej z prowadzoną wobec Polski procedurą ochrony praworządności.
Bruksela grozi, że stanie się tak, jeśli potwierdzone zostanie, że wycinka w Białowieży nie została wstrzymana, powiedziała w środę na konferencji rzecznik Komisji Europejskiej.
Unijny organ nakazał w ubiegłym tygodniu natychmiastowe wstrzymanie działań na obszarach Natura 2000. Polskie Ministerstwo Środowiska zapowiedziało jednak, że nadal będzie prowadzić cięcia sanitarne i do 4 sierpnia prześle swoją odpowiedź na zarzuty Komisji Europejskiej.
Jesteśmy otwarci na wszelkie analizy prawne, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Dodał, że resort jest świetnie przygotowany do przedstawienia argumentów dla Komisji Europejskiej. Minister tłumaczył, jakie naprawdę działania prowadzone są w Puszczy.
Prawo i Sprawiedliwe uzyskało władzę od narodu. Po uzyskaniu tego mandatu prawa powiedzieliśmy, sprawdzamy. Zaczynamy rzeczywiście stosować prawo Unii Europejskiej, czyli Naturę 2000, jak również zaczynamy robić pełną inwentaryzację danych, gdyż jeszcze raz chcę powiedzieć, Natura 2000 są konkretne gatunki i konkretne siedliska. Jak wyznaczaliśmy obszary Natura 2000, to było podane w każdym obszarze, jakie są gatunki, jakie są siedliska, co jest ważne z punktu widzenia spójności funkcjonowania Unii Europejskiej, a więc są to dokumenty, również dokumenty prawne i to są dokumenty jakby bazowe.
Tymczasem Platforma Obywatelska chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie, jak to określił szef Platformy Grzegorz Schetyna, niszczenia Puszczy Białowieskiej i polityki Prawa i Sprawiedliwości wobec środowiska.
PO ma złożyć też zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra środowiska Jana Szyszkę w związku z rzekomo nielegalną wycinką.
Fundacja Otwarty Dialog, która w sieci nawoływała do wyłączenia rządu premier Beaty Szydło, za rządów PO-PSL uzyskała koncesję na produkcję i handel bronią. Do informacji w tej sprawie dotarła TVP Info.
Dziennikarze informują o internetowej instrukcji zachęcającej do destabilizacji sytuacji w Polsce. Jej autorem jest Bartosz Kramek z fundacji.
W Radzie Fundacji Otwarty Dialog, jak podało TVP Info, zasiadają też osoby powiązane m.in. z generałem Markiem Dukaczewskim, byłym szefem WSI, a także prezesem Stowarzyszenia SOWA, które zrzesza byłych oficerów WSI.
W 2014 roku fundacja zwróciła się do szefowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Teresy Piotrowskiej z PO o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a ta wydała zgodę.
Wniosek fundacji pozytywnie zaopiniował też były szef służby kontrwywiadu zarządów PO-PSL Piotr Pytel. Koncesję cofnął dopiero obecny szef MSWiA Mariusz Błaszczak.
Bulwersującą sprawę powinny wyjaśnić odpowiednie organy państwa, mówi minister Maciej Wąsik, zastępca koordynatora do spraw służb specjalnych.
Minister Mariusz Błaszczak będzie musiał przeprowadzić kontrolę, jak to doszło do tego, że tego typu podmiot, który ma zupełnie inne cele statutowe niż handel bronią, dostał na to koncesję. Jak została ta realizowana koncesja i czy na pewno była to decyzja właściwa? Myślę, że pani minister Piotrowska powinna zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnić, jak do tego doszło. Rozumiem, żeby różne okoliczności polityczne, Majdan i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że do handlu bronią były przeznaczone inne organy w państwie. Także jest to zdumiewająca decyzja. Jak nagle fundacja, która ma w bardzo niejasny sposób finansowana, miała przez podmioty w zasadzie w większości pochodzące z zagranicy, może dostawać tego typu decyzje. Jestem przekonany, że MSWiA dogłębnie to wyjaśni.
Ta sama fundacja Otwarty Dialog, która za rządów PO-PSL otrzymała koncesję na produkcję i handel bronią oraz ma niejasne zagraniczne źródła finansowania. W 2017 roku nawołuje do stworzenia polskiego Majdanu. Sprzeciwia się m.in. reformie sądownictwa.
Sytuacja związana z reformą sądownictwa po decyzji prezydenta Polski Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego była jednym z tematów jego środowej rozmowy telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.
Jak informował szef gabinetu prezydenta, minister Krzysztof Szczerski, rozmowa, która była inicjatywą przywódcy Francji, przedłużyła się i trwała prawie godzinę.
Dodał, że prezydent Andrzej Duda odniósł się krytycznie do działań Komisji Europejskiej w sprawie zmian w polskim sądownictwie, jako nieodzwierciedlających rzeczywistego stanu rzeczy.
Poinformował, że przywódcy omówili także obecny stan przetargów związanych z modernizacją polskiej armii i francuskie oferty prezentowane w nowych przetargach.
Prezydenci ustalili również, że będą utrzymywać stały kontakt i umówili się na kolejną rozmowę we wrześniu.
Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji spotka się z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Członkowie komisji chcą się dowiedzieć, jakie materiały ABW zgromadziła, badając dziką reprywatyzację w stolicy.
Decyzja o spotkaniu zapadła na niejawnym posiedzeniu komisji weryfikacyjnej. Wniosek w tej sprawie złożył m.in. poseł Jan Mosiński, który podkreślał, że komisja chce zapytać o działania operacyjne ABW w warszawskim ratuszu.
A że były to, dowiedzieliśmy się podczas kilku rozpraw komisji, kiedy pracownicy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na nasze pytania właśnie o tą współpracę z ABW i innymi służbami odpowiadali twierdząco, że tak, jeden z pracowników, przypomnę, pan Krzysztof Śledziewski, był nawet oddelegowany przy akceptacji Hanny Gronkiewicz-Waltz do kontaktów z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc chcemy wiedzieć, jakie materiały ABW zgromadziła, badając tą dziką, złodziejską czy wprost bandycką reprywatyzację.
Poseł nie wyklucza, że po spotkaniu z szefem ABW lub delegowanym przez niego pracownikiem zostaną wezwani na rozprawę byli szefowie agencji.
A Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji w najbliższy piątek podejmie i ogłosi decyzję w sprawie działki przy Pałacu Kultury i Nauki pod dawnym adresem Sienna 29. Komisja badała sprawę tej działki w ubiegłym tygodniu.
Do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy w sprawie frankowiczów. Proponowane przepisy zakładają m.in. dwukrotne podniesienie minimum dochodowego umożliwiającego wnioskowanie o wsparcie.
Regulacje wprowadzają też nowy instrument prawny wspierający dobrowolną restrukturyzację kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy uzyskają dochody.
Źródłem finansowania tego wsparcia ma być powstały ze składek banków Fundusz Restrukturyzacyjny. Będzie on działać w ramach funduszu wspierającego.
Prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu Arkadiusz Szcześniak wskazuje, że w projekcie brakuje zapisu zobowiązującego banki do porozumienia się z klientami, co rok temu obiecał prezydent Andrzej Duda.
Ta ustawa była zapowiadana rok temu przez pana prezydenta, który rok temu, składając tak zwaną ustawę spreadową, zobowiązał banki do tego, żeby w ciągu roku zaczęły dogadywać się z klientami na warunkach dogodnych dla obu stron. No, przez ten rok banki w żaden sposób z klientami się nie porozumiały i prezydent w takiej sytuacji obiecał, iż złoży ustawę, która zmusi banki do tak zwanego przywoltowania. Niestety ten dzisiaj złożony projekt takiego przymuszenia banków do stosowania się do przepisów prawa niestety nie zawiera i w samym opisie tego projektu jest, że ma mobilizować banki do dobrowolnego porozumienia się z klientami, także tu jest kolejny element jednak nie do końca dotrzymania tej obietnicy.
Arkadiusz Szcześniak wskazuje, że prezydencki projekt nie był konsultowany ze środowiskiem tzw. frankowiczów.
Pozytywnie do proponowanych przez prezydenta regulacji odnoszą się natomiast m.in. Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego.
Ich zdaniem przepisy te pozwolą na szersze wsparcie kredytobiorców, nie zagrażając stabilności systemu finansowego.
Prawie 50 milionów złotych, tyle Agencja Rozwoju Przemysłu planuje przeznaczyć na zwiększenie potencjału podstrefy Radom.
Poinformowano o tym na konferencji prasowej poświęconej potencjałowi ekonomicznemu Radomia. Udział w niej wzięli m.in. wicemarszałek Senatu Adam Bielan i przewodniczący Sejmowej Komisji Energii i Skarbu Państwa poseł Marek Suski.
Wśród elementów programu rozwoju gospodarczego Radomia znajduje się m.in. modernizacja hali Łucznik, zakup od miasta działki Wośniki i wybudowanie na jej terenie nowoczesnych obiektów.
Dzięki rozwojowi strefy będzie można utworzyć płaszczyznę dla nowych inwestycji. Pozwoli to też na utworzenie nawet około 500 nowych miejsc pracy.
Podstrefa Radom należy do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan.
Na jej terenie działa ponad 40 przedsiębiorców z rejonów inwestycyjnych Radom, Wyszków, Pionki i Ożarów Mazowiecki. Zapewniają oni miejsca pracy dla 4,5 tysiąca osób.
Ojciec Święty Franciszek podczas środowej katechezy mówił o łasce Chrystusa płynącej z Chrztu Świętego.
Na cotygodniowej audiencji generalnej papież przypomniał, że być chrześcijaninem znaczy spoglądać na światło, nieustannie dokonywać wyznania wiary w światło. Nawet wówczas, jak mówił Ojciec Święty, gdy świat spowity jest nocą i ciemnościami.
Papież Franciszek akcentował, że chrześcijanie dzięki łasce Chrystusa otrzymanej podczas chrztu są ludźmi wiary w zmartwychwstanie.
Chrześcijanie nie są wolni od ciemności zewnętrznych, a także wewnętrznych. Chrześcijanie nie żyją poza światem. Jednakże ze względu na łaskę Chrystusa otrzymaną w chrzcie, są ludźmi zorientowanymi. Są ludźmi zorientowanymi, nie wierzą w ciemności, ale w jasność dnia. Nie ulegają nocy, ale mają nadzieję na jutrzenkę. Nie są pokonani przez śmierć, ale pragną zmartwychwstania. Nie uginają się przed złem, bo zawsze ufają w nieskończone możliwości dobra.
Na zakończenie papież pozdrowił pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
W minionym tygodniu wspominaliśmy nasze spotkania w Polsce i wydarzenia związane ze Światowym Dniem Młodzieży, które przeżywaliśmy rok temu. Dziękuję Panu za entuzjazm wiary młodych, jaki Duch Święty wzbudził w nich w tamtych dniach i nieustannie umacnia w ich sercach. Niech będą strażnikami nadziei dla przyszłych pokoleń. Wraz z tym wspomnieniem przychodzi mi na myśl postać drogiego kardynała Franciszka Macharskiego. Właśnie dziś przypada pierwsza rocznica jego śmierci. Niech pozostanie żywa pamięć tego wielkiego pasterza, oddanego ludziom z ufnością, którą pokładał w Jezusie Miłosiernym. Niech Bóg wam błogosławi.
A transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
Był to serwis informacyjny.